nocne spotkania. Wiemy, sami się przekonaliśmy, że są takie chwile w roku, kiedy szczególnie chcemy być lepsi, chociażby mocą swoich postanowień. No ale co z ich dotrzymaniem? Najłatwiej przecież obiecać, rzucam palenie, jem więcej owoców i warzyw, odchudzam się, zaczynam biegać albo uczyć się tańczyć, czy może nawet chińskiego. Porozmawiamy więc o tym, co się udało, a co nie i dlaczego. To wcale nie musi być noc podejmowania zobowiązań, ale czas na rozmowę o tym, co dla nas ważne i jak sobie radzić z wyzwaniami. Psycholog społeczny jest naszym gościem, Tomasz Łysakowski. Zajmuje się również socjologią, co kiedyś podkreślałem, ale dziś będziemy dotykali tej sfery chyba psychologicznej. Nas w społeczeństwie, nas jako podejmujących decyzje. Według badań to niespecjalnie wielu Polaków chce podejmować noworoczne postanowienia. Ponad 60% zdaje się Rzeczpospolita przynosiła takie dane. Nie chcę takich zobowiązań, takich postanowień czy zobowiązań podejmować.
Ja myślę, że w ogóle inwazja podejmowania zobowiązań noworocznych to zaczęła się wraz z sukcesem książki Dziennik Bridget Jones. Dlaczego? Dlatego, że ten dziennik zaczyna się od tego, że ona te noworoczne postanowienia podejmuje. My później, jak czytamy, w miarę jak czytamy książkę, widzimy, jak ona je po kolei łamie. Niemniej te postanowienia są. I teraz ja, kiedy to czytałem, była to taka egzotyka. Gdzieś się wiedziało, że w krajach anglosaskich, w Ameryce, w Anglii ludzie takie postanowienia robią, ale pierwsze moje zetknięcie się, takie bezpośrednie, to było przy lekturze tej książki od ponad 10 lat temu. Natomiast później zauważyłem, że po tym, jak ta książka zaczęła się sprzedawać, była bestsellerem także w Polsce, potem wszedł film, nagle ludzie zaczęli mówić o tym, że podejmuje się te postanowienia.
Wcześniej robili po cichu, niespecjalnie się chwalili może?
Myślę, że większość po prostu tego nie robiła, a teraz większość nadal tego nie robi, natomiast ta mniejszość, która to robi, już ma takie podbudowanie, bo to jest taki nowy rok. To jest problem takiej cezury. My bardzo często postanawiamy zmienić swoje życie, kiedy następuje taki moment jakiś kluczowy, kiedy możemy oddzielić i na przykład jeden miesiąc się kończy, drugi zaczyna, albo na przykład jeden rok się kończy, drugi zaczyna, kiedy mamy urodziny, no kiedy było tysiąclecie, na przykład 9 lat temu powiedzmy, czy 10, bo to te ludzie też różnie to odbierali, niektórzy ostatniego grudnia 99 roku przygotowywali się do tego przejścia, inni rok później. Chodzi o to, że jednak przy takich cezurach, przy takich dużych datach, a nawet także przy mniejszych, ludzie lubią sobie rozgraniczać. Jeżeli są w jakikolwiek sposób niezadowoleni ze swojego dotychczasowego życia, czyli na przykład sądzą, że to jeszcze jest złe, to należałoby zmienić, no to jest takie dobre podejście, żeby od tego momentu to zmienię. Nie wiem, rzucam palenie, od 1 stycznia rzucam picie, albo na przykład biorę się w garści, zaczynam szukać pracy i te wszystkie postanowienia tutaj wchodzą w grę, no i ludzie są w stanie jakby tutaj przestawić się. Czy takie postanowienie potem będzie dotrzymane, to jest już zupełnie inna sprawa, ale chodzi o ten moment, żeby sobie umocować, że od tego momentu to się zmienia, bo wtedy jest taki punkt odniesienia. To jest znacznie łatwiejsze niż powiedzieć sobie, nie wiem, od 5 nie palę, nie piję, bo to jest jednak bardziej takie rozmyte.
I przekonamy się, czy państwu się udało, czy rzeczywiście 1 lub 31 takie decyzje zapadają i kiedy możemy je podsumować wykonanie tych bardzo ważnych decyzji. Możemy rozmawiać telefonicznie 022, a potem 645 22 66, SMS-owo 70 011. No i jest poczta elektroniczna, oczywiście nocne spotkania @polskieradio.pl. Nocne spotkania @polskieradio.pl. Zapraszam. Muzyki też będzie dużo i myślę, że dobrze nam się będzie słuchało. To pierwsze nocne spotkania w zasadzie, bo poprzednio była noc sylwestrowa w tym roku 2010.
Bierzesz co chcesz.
70011 to SMS-owy numer, 22 645 22 66 to numer naszego telefonu stacjonarnego i jeszcze nocne spotkania @polskieradio.pl. Można pisać listy, jeżeli ktoś ma pod ręką laptopa, komputer, czy jakoś inaczej jeszcze potrafi to robić, być może są takie urządzenia. A od państwa pierwsze SMS-y dotyczą wspaniałego spektaklu teatralnego. Chodzi o Janusza Głowackiego i Jesienina. I o to, jak śpiewa pani Olena Leonienko. Bronek Oz, Opola. chyba z Opola, bo troszeczkę nieczytelna jest nazwa miasta. Bardzo, bardzo nam dziękuję i napisał, że aż ciarki po plecach chodzą, jak śpiewa pani Olena. Dziękujemy. Takie dobre spektakle przez cały rok w Teatrze Polskiego Radia. Trzeba, warto słuchać jedynki. 1 czerwca 1980 roku przestałem palić. Paliłem 2 paczki dziennie. Zwierza się nasz słuchacz, wysyłając do nas list 70011. Jak się okazuje, 26% Polaków właśnie rzuca palenie. To jest to jedno z najczęściej podejmowanych przez naszych rodaków zobowiązań noworocznych. 26% rzuca palenie, odchudza się 17%. No więc skupmy się na tej większości. 26% skuteczne są takie postanowienia generalnie, czy po prostu tylko tak to wygląda na samym początku? Psycholog społeczny Tomasz Łysakowski.
Bywają skuteczne, wszystko zależy od siły motywacji i to nie siły motywacji oczywiście tylko i wyłącznie tego dnia, kiedy podejmujemy decyzję, ale naszej siły determinacji w stosunku do tego, jak, co chcemy osiągnąć i też podejmowanych tutaj wysiłków. I też nie każde tutaj uzależnienie, moglibyśmy powiedzieć, czy nie każdą wadę, nie tyle wadę, ile złą pewną czynność czy kompulsję jesteśmy w stanie równie skutecznie rzucić. Dlaczego? Zaraz sobie powiemy. Otóż jeżeli mamy motywację, jeżeli mówimy o motywacji, to ta motywacja, powiedzmy, na pierwszego dnia będzie silna. Jeżeli będziemy chcieli rzucić palenie, picie albo na przykład
obsesyjne jedzenie. Się tak.
Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy świeżo po Sylwestrze, kiedy pewnie boli nas głowa od tego, ile wypiliśmy, od tego, co wypaliliśmy i co wypalono wokół nas.
Podwójny kac po prostu.
Tak, mamy generalnie kac, a po drugie jesteśmy po świętach, no i też jak wchodzimy na wagę, no to się załamujemy i ludzie przez to mają bardzo silną motywację w tym właśnie czasie do tego, żeby pewne tutaj czynności, żeby z nimi zerwać. Ale nie z każdymi czynnościami jest równie łatwo zerwać. I teraz, jeżeli my sobie powiemy na przykład, że nie będziemy palić, to tutaj jest paradoksalnie dosyć łatwo postawić sobie granice. I nie ma wcale, to znaczy jest sporo ludzi, którzy po tym, jak sobie powiedzieli, że nie będą palić, są w stanie to palenie rzucić. Zwłaszcza jeżeli nie mają jeszcze takiego czegoś jak uzależnienie od tego, że trzymają coś w palcach, czy na przykład jakieś takie wtórne rzeczy. Chodzi o tutaj o sam głód nikotynowy. To jest w stanie, ludzie są to w stanie przeprowadzić. Natomiast są przeciwieństwo do palenia i picia, są paradoksalnie nałogi, z którymi gorzej ludziom skończyć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my mamy nałóg, który sprowadza się do przyjmowania jakiejś substancji bądź robienia czynności, której byśmy oprócz tego nie wykonywali, to o tyle on jest dobry do kontroli, że najczęściej najgorszym krokiem jest po prostu przyjąć tę substancję znowu, bo potem może się zacząć ciąg, na przykład w przypadku alkoholu albo w przypadku papierosów możemy szybko wpaść znowu w nałóg, ale jeżeli nie wykonamy tego pierwszego kroku, to możemy długo się bronić. A gorzej jest na przykład z postanowieniami: nie będę się objadał, nie będę dużo jadł, albo nie będę korzystał obsesyjnie z internetu, albo nie będę bardzo dużo telewizora oglądał. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy tak jak z jedzeniem. No jeść każdy musi. W przeciwieństwie do palenia papierosu, gdzie można sobie powiedzieć raz i szlus i potem pilnować się, żeby nie kupować, żeby tych papierosów w okolicach nie było, no jedzenie będzie. I teraz tutaj już na przykład ze zrzuceniem kilogramów jest znacznie ciężej ludziom niż z wyrzuceniem papierosów. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie powiedzą, rzucam palenie, to czasami są przez 30 lat w stanie wytrzymać, ale akurat przypadki, w których ktoś nawet jeśli schudnie, nie wróci mu ten efekt jojo, są jednak rzadsze paradoksalnie niż to, że rzuci palenie.
To trzeba bardzo starannie się do tego przygotować. Tak, zrobić to prawdopodobnie pod kontrolą lekarza, tak, czy we współpracy z lekarzem lub specjalistą. No i zdecydować się na ogromne wyrzeczenie, na ogromną.
Jeszcze trzeba się pilnować przed pewnym efektem bardzo niepożądanym. Otóż bardzo często to, że wychodzimy z jednego nałogu, może nam bardzo sprzyjać temu, żebyśmy nagle wpadli w drugi nałóg. To znaczy standardowo jest, że ludzie, którzy rzucają palenie, na przykład zaczynają tyć. I to jest taki efekt, który często...
Zaczynają
często
sięgać po słodycze, tak, po coś, co im zastępuje tego papierosa,
tak,
na przykład.
Nie tyle zastępuje pewną przyjemność, ale okazuje się, że wiele osób ma po prostu pewnego pewnego rodzaju kompulsje w mózgach. Kompulsje, czyli takie czynności, których my byśmy teoretycznie nie powinni wykonywać, ale my je wykonujemy wręcz czasami obsesyjnie. I niektórzy mają te kompulsje takie, powiedzmy, no, mało groźne, typu ktoś na przykład kompulsywnie sprawdza 5 razy, czy obsesyjnie, czy zamknął dom przed wyjściem, ale niektórzy mają,
przynajmniej jest to pożyteczne,
tak,
w jakimś
jest
sensie.
To pożyteczne, no, jeżeli za każdym razem jest jednak dom zamknięty i żelazko wyłączone, to można w ten sposób jednak trochę dni i miesięcy w ciągu roku stracić, prawda? Natomiast są jednak groźniejsze kompulsje, właśnie kiedy ktoś na przykład lubi coś mieć w palcach i dlatego zaczyna palić, żeby coś mieć między tymi palcami, źle się czuje. Oczywiście można sobie wziąć ołówek i, nie wiem, ssać ten ołówek albo trzymać go w zębach, ale to jednak nie to samo, bo papieros dostarcza jeszcze wielu, wielu innych przyjemności. I tutaj rodzą się te problemy. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy właśnie jak jedzenie, no to tutaj są jednak ten problem podstawowy jest taki, że my jeść musimy. I teraz jak zaczynamy jeść, to wiele osób rzeczywiście może mieć problem z przestaniem. A po drugie, głód to jest jednak takie uczucie, które wielu osobom no jednak nie pozwala się na różnych rzeczach skoncentrować. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że jak ktoś gra w grę komputerową albo robi coś, co bardzo go zajmuje, czasami wręcz też nałogowo, to wtedy nie będzie czuł głodu. No ale to jest ucieczka z jednego nałogu w drugi nałóg i w tym momencie problemem ludzi jest, jak się z tym uporać, jak wyjść jakby tutaj na swoje i kontrolować swoje życie.
Jak się z tym uporać, jak kontrolować swoje życie i jak sobie z tym poradzić. Państwa doświadczenia będą najważniejsze i na to liczymy. 22 645 22 66 lub 70 011 SMS-owo albo może jeszcze mailowo nocnespotkania@polskieradio.pl. No to jeszcze zdążymy króciutko, bo czas właśnie zmierza nieubłaganie do pierwszej, porozmawiać z panią Kasią. Witamy, pani Kasia z Kutna.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Kłaniamy się, pani Kasiu.
Kłaniam się również. Ja tylko króciutko, nie wiem, czy mój głos będzie wartościowy, ale chciałam powiedzieć, że jak pewnie słychać, ja jestem młodą osobą, ja jeszcze nie skończyłam 25 lat, ale już trochę sobie tych postanowień noworocznych robiłam i chciałam powiedzieć, że takie robione ad hoc są chyba najbardziej skuteczne, a nie jakieś tam bardzo intensywnie przemyślane, bo wtedy byle przeszkoda na naszej drodze może sprawić, że zupełnie rezygnujemy z takiego przedsięwzięcia. Ale chciałam powiedzieć, że na przykład moim postanowieniem po obronie pracy magisterskiej było wytoczenie wojny rynkowi pracy w Warszawie i udało mi się, znalazłam pracę. I chciałam powiedzieć, że jeżeli człowiek wie, czego chce, i sam siebie zapyta tak gdzieś w środku, co jest jego największym pragnieniem, marzeniem i wyznaczy sobie dokładnie ten cel, to tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych i no, obserwując również moją mamę mogę to potwierdzić, ta reguła się sprawdza, także po prostu wszystko zależy od naszego nastawienia i od nas samych.
Powiedziała pani coś ogromnie optymistycznego, pani Kasiu, i to dobrze, że pierwszy telefon do naszego programu, do nocnych spotkań w tym nowym roku jest właśnie od pani i właśnie taki. Bardzo optymistyczne, bardzo przekonujące. Warto te słowa pani Kasi zapamiętać. Przypomnę, że po pierwszej dalszy ciąg naszej rozmowy. I love you. Zbigniew Krajewski, nocne spotkania i wiele, wiele listów od państwa. 70011 to te SMS-owe. Dobry wieczór, a ja nie palę, nie jem za dużo, ale od Wigilii postanowiłem nie obgryzać paznokci. Niby nic takiego, ale na razie udaje mi się. A jaka satysfakcja. Nasz gość się uśmiecha, bo zdaje sobie sprawę, znając innych i pracując z ludźmi, że to trudna decyzja, a realizacja jeszcze trudniejsza. Tomasz Łysakowski.
Tak, bo są pewne czynności, które my jesteśmy jeszcze w stanie do pewnego momentu kontrolować świadomie, czy też do pewnego momentu kontrolować to, czy sobie na przykład, czy w okolicach naszych będziemy mieli na przykład paczkę papierosów. No jak się okaże, że nie będziemy mieli, a będziemy mieli z nagła bardzo, bardzo silną ochotę zapalić, to oczywiście możemy jechać daleko do, nawet jeżeli na jakimś bezludziu będziemy mieszkać i próbować zdobyć gdzieś tę paczkę papierosów, ale to będzie pewien wysiłek. No może się jednak w trakcie tego zastanowimy z 5 razy. Natomiast pewne takie czynności, które ludzie wykonują, tak zwane czynności kompulsywne, które wykonują na przykład, no czasami wbrew swojej woli, tak jak chociażby obgryzanie paznokci, bardzo często wynikają ze stresu. Otóż ludzie nie obgryzają paznokci na ogół, czy też no, nie robią innych kompulsywnych rzeczy, dlatego że tak im się podoba, no bo obgryzione paznokcie mało komu się podobają, tylko dlatego, że na przykład w chwili, gdy się zestresują, to jest metoda redukcji stresu. To znaczy na pewnym poziomie, może nawet nie tyle redukcji, bo ten stres jest nie tyle redukowalny, ile człowiek wtedy traci kontrolę i zaczynają się u niego pewne czynności kompulsywne wydobywać. Czyli na przykład zaczyna obgryzać paznokcie na egzaminie, albo zaczyna obgryzać te paznokcie na przykład w trakcie wizyty w urzędzie skarbowym i tak dalej. I te reakcje nie tyle są niekontrolowalne, ile po prostu są, bo on w tym momencie ten człowiek może sobie zdawać sprawę, że jednak obgryza te paznokcie, ale ta inna rzecz tak go pochłania, że nie przykłada do tego takiej roli, takiej wagi. Dopiero, nie wiem, na przykład jak sobie do krwi obgryzie te paznokcie, no to wtedy na przykład przychodzi to do jego świadomości. Oczywiście to jest wtedy czego lepiej byłoby nie robić, ale w takim razie lepiej się zabezpieczać przed taką stresującą sytuacją. Jeżeli na przykład, nie wiem, ta stresująca sytuacja wyniknie od tak sobie, to no to przepadło. Natomiast chodzi o to, że jeżeli wiemy, że możemy się znaleźć w takiej sytuacji, w której będziemy obgryzać te paznokcie, no to można je sobie zakleić przed tą sytuacją. I to są
posmarować
jakąś niesmaczną substancją, albo no, zadbać o to, żeby nas nie kusiło do no obgryzania. Tak. I to jest tutaj pewna sztuczka. Dlaczego? Dlatego, że my nie powinniśmy tych kompulsji utożsamiać z uzależnieniami. Obgryzanie paznokci nie jest uzależnieniem, dlatego, że ludzie, którzy obgryzają paznokci, na ogół nie mają z tego żadnej przyjemności. Natomiast jest to pewnego rodzaju, kiedyś myślano, metoda redukcji stresu. Dzisiaj wiadomo, że ona nie tyle redukuje ten stres, ile wyzwala się w sytuacji stresowej. Ale dla niektórych, paradoksalnie, palenie na przykład, czy picie, też już może nie przynosić żadnej przyjemności, tylko być taką kompulsją. No i wtedy jest faktycznie problem. Ale jednak cały czas stoję na stanowisku, że jeżeli to jest substancja zewnętrzna, albo taka czynność, która jest zewnętrzna, to można ją kontrolować. Najgorzej jest, najłatwiej jest w każdej z takich przypadków nie zaczynać. Dlaczego? Dlatego, że gorzej jest, kiedy się już zacznie. Dlatego, że nam się wydaje, że na przykład zapalimy tylko jednego papierosa, że wypijemy tylko jeden kieliszek, że w przypadku, kiedy jesteśmy uzależnieni na przykład od czatów czy internetu, że tylko na 5 minut siądziemy przed tymi czatami.
A możemy wpaść w ciąg.
Tak, a budzimy się w ciągu i na przykład okaże się, że przez kilka dni, że przez kilka tygodni czasami człowiek w tym ciągu może być. Po każdym ciągu, w każdym nałogu, potem jest taka sytuacja, kiedy się wychodzi z tego ciągu, mówi się już nigdy więcej nie zapalę. To mówi się, że no, alkoholicy tak mają często, że właśnie już mówią, przysięgają przed obrazem świętym swoim żonom, że już nigdy więcej ani kropelki nie wypiją. No i czasami trwa to tydzień, czasami miesiąc, a później znów zaczyna się ciąg.
Bardzo gratulujemy tego postanowienia i jeśli chodzi o niby nic takiego, ale na razie udaje się, a jaka satysfakcja. I przypominamy właśnie te słowa. Kolejna wypowiedź, kolejny list 70011. Moim postanowieniem noworocznym jest pomóc podnieść się drugiemu człowiekowi. Zwłaszcza wtedy, kiedy wszystko wydaje się stracone. Wczoraj miałam taką sytuację. Nie znamy szczegółów, ale wygląda to na bardzo poważne postanowienie. Trzymamy oczywiście kciuki i myślimy, że się uda, skoro to jest taka ważna decyzja. Dalszy ciąg za kilka chwil. Posłuchamy muzyki, a ja przypomnę jeszcze 70011 SMS-owo, telefonicznie 022 645 22 66. No i jeszcze skrzynka nasza mailowa, adres nocnespotkania@polskieradio.pl. Nocne spotkania, Panowie, to również do Tomasza Łysakowskiego, nie paliłem i nie palę, za to do słuchania jedynki bardzo się palę, to w cudzysłowie napisane, która zdrowia nie zabiera, a mądrości i kultury dodaje. Tak pozdrawia i życzy milionów słuchaczy pan Marek Tir w Starachowice. Dziękujemy bardzo pięknie, panie Marku. Pozdrawiamy serdecznie. I kolejny SMS. Witam. Ja na ten nowy 2010 rok mam takie postanowienie, że rzucam nałogowe palenie oraz nadmierne jedzenie. Najgorsze jest to, że dlaczego to robiłem? Nie potrafię odpowiedzieć. Być może związane jest to z niską samooceną, nieśmiałością, strachem, depresją. Bardzo to mnie męczyło i zmuszony zostałem powiedzieć stop. Mam mocne postanowienie poprawy i wierzę, że mi się uda. Wystarczy takie mocne postanowienie i czy to rzeczywiście w grę wchodzi samoocena, bo słuchacz tu próbuje dociec, co było powodem właśnie to, że nałogowo palił i zbyt dużo jadł.
Czasami w grę wchodzi samoocena, ale nie można tutaj uogólniać. To znaczy są ludzie o wysokiej samoocenie, którzy też popadają w nałogi. I niska samoocena może być powodem nałogu, ale nie każdy powód nałogu to jest niska samoocena. Może być powodem nałogu depresja, może być powodem nałogu, że coś niesamowitego nam się stało, złego na przykład, ale czasami są ludzie, którzy po prostu częściej popadają w nałogi niż inni. Moglibyśmy powiedzieć, że są ludzie, którzy mają silną wolę zupełnie naturalnie, a są ludzie, którzy mają słabszą wolę i nawet wychodząc z jednego nałogu częściej popadną drugi. Więc to wszystko jest osobniczo zmienne. Niektórzy sądzą, że poziom dopaminy w mózgu odpowiada za to, czy my popadamy w nałogi, czy nie. To jest taka substancja, która za motywację, która nam motywację kontroluje. I nałogi mają to do siebie, że bardzo często te substancje, które są powodem nałogu, dostarczają nam przyjemności, czyli stymulują takie miejsce w mózgu, które nazywa się ścieżką przyjemności. Jak tam jest dopamina, to my się dobrze czujemy.
No i jak to rezygnować z tego?
Tak, i my chcemy robić jakieś czynności, jakieś rzeczy, które nam dostarczają tej dopaminy na ścieżkach przyjemności. No, to jest niestety problem, że bardzo często te rzeczy, które nam dostarczają dopaminy na ścieżkach przyjemności, to są rzeczy, które niekoniecznie są dobre dla nas ogólnie, zwłaszcza, że jest bezpośrednie, już nie mówiąc o tym, że substancje, które bezpośrednio już wpływają, to znaczy udają dopaminę przed mózgiem, czyli takie substancje jak kokaina czy amfetamina, to są najbardziej uzależniające substancje. Dlaczego? Dlatego, że one, mózg już po jakimś czasie to może nic nie robić, tylko dostarczać sobie tych substancji i dlatego i może, a to nie jest dla mózgu dobre. To znaczy, że dla mózgu dobry stan to jest stan motywacji. Kiedy my coś robimy, coś chcemy osiągnąć, żeby pojawiło się to, żeby pojawiła się ta przyjemność. Jak my znajdziemy substancję, która po wpuszczeniu do żyły zacznie nam dostarczać tej przyjemności, to my się szybko możemy wykończyć. Tak jak szczury podłączone do elektrody, która im stymulowała miejsca przyjemności w mózgu, przestawały jeść, pić, spać, uprawiać seks, czyli robić wszystko, co szczurowi przyjemność dostarcza i zdychały szybko z wycieńczenia. Dlaczego? Bo cały czas naciskały dźwignię, która im stymulowała to w mózgu.
Bezproblemowo, bezwysiłkowo.
Tak, bezproblemowo, bezwysiłkowo i tak niestety działają uzależnieni od substancji ludzie, że jeżeli w tych najgorszych uzależnieniach, od tych najgorszych narkotyków, ta przyjemność jest już tak wielka, że człowiek przestaje, no widzimy tych narkomanów, którzy na przykład z otwartymi żyłami czasami siedzą i są wrakami ludzi, dlatego że u nich ta przyjemność jakby zdominowała wszystko inne. Chodzi o to, żebyśmy sobie znaleźli takie źródła przyjemności, bo to nie znaczy, że my się zupełnie mamy zostać ascetami, tylko być może istnieją na świecie takie źródła przyjemności, które my będziemy mogli przekuć na przykład w coś, co daje nam motywację, co daje jeszcze nam jakąś tam nagrodę. Jeżeli ktoś lubi czytać, to mu sprawia przyjemność, to wcale nie musi być zły nawyk. Jeżeli na przykład ktoś lubi wyzwania, to znaczy na przykład lubi się wspinać, albo lubi biegać, to też może być coś, co da mu przyjemność i wtedy bardzo często dobrze jest potraktować to jako nagrodę. To znaczy, że nawet pewne rzeczy, które robimy, robimy dlatego, że musimy. Nie wiem, chodzimy
do pracy rano.
Tym bardziej,
że to dobiegnięcie do mety jest nagrodą w sensie psychologicznym, ale też nagrodą w sensie fizycznym. Endorfiny, bo wysiłek.
Tak. Po pierwsze, powinniśmy sobie znaleźć takie hobby, które nie tylko będzie nam dawało przyjemność, ale również będzie zdrowe, czy też będzie nas w jakiś sposób rozwijało. Czy to może być niekoniecznie hobby związane z wysiłkiem psychologicznym, ale nie wiem, ktoś może wziąć na przykład jakieś programy są do nauki języka, no i do języków obcych i na przykład przez to, że będzie się uczył języków obcych, będzie miał satysfakcję i w wolnych chwilach może to robić zamiast palenia na przykład. Oczywiście ja to mówię często teoretycznie, nie znaczy to, że każdy przez to będzie się rozwijał, ale chodzi o to, że pewne rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, no jakoś nas nie rozwijają. Oglądanie kolejnego programu w telewizji przez piątą godzinę z kolei, nawet jeśli to będzie bardzo mądry program, prawdopodobnie już nie będzie nas tak bardzo, to nawet nie będzie nam stymulowało tak mózgu, jak na przykład zagranie sobie w szachy z kimś, czy nawet paradoksalnie zagranie na komputerze, bo gry komputerowe stymulują mózg, bo także rozwijają ten mózg, na przykład refleks rozwijają, ale gry komputerowe to nie jest dobry dla osób wychodzących z nałogów różnych, to nie jest dobre polecenie, bo od nich też się można łatwo uzależnić i jak się już zacznie grać, trudno przestać.
Można zapomnieć o jedzeniu, jak niektórzy.
Tak, więc tutaj oczywiście jak się ktoś chce odchudzić za wszelką cenę, to tutaj gra komputerowa, od której się uzależni, może być jakimś rozwiązaniem, dlatego że nie będzie wtedy odczuwał potrzeby jedzenia. Ale pytanie jest, czy warto. Więc tu mimo wszystko dobrze jest znaleźć sobie takie hobby, które będzie w jakiś sposób dla nas dobre, zdrowe, które będzie nas rozwijało, które będzie, a które przy okazji jeszcze będzie nam sprawiało przyjemność. I tu trzeba już czasami się bardzo napracować, bo niektórym ludziom jednak sprawiają przyjemność tylko rzeczy złe. I tutaj no to jest a przynajmniej szkodliwe dla nich. No i to już niestety jest problem do przeskoczenia. A druga sprawa, zadbać o motywację. I tak, to może tylko szybko skończę, tak jak mówią na przykład, żeby się szybko nauczyć włoskiego, trzeba poznać atrakcyjną Włoszkę. Więc czasami, jak chcemy, żeby coś dobrego się stało, musimy temu pomóc.
Atrakcyjną Włoszkę, która dobrze gotuje jeszcze w dodatku.
Tak, ale to wtedy zapomnimy o odchudzaniu.
No tak. Proszę Państwa, Państwa doświadczenia są ważne i jeśli zechcą Państwo o tym opowiedzieć, to oczywiście zapraszam. 022 645 22 66 mailowo nocne spotkania @polskieradio.pl i smsowo 70011. Taki SMS się wyświetlił. Witam serdecznie. Ja w tym nowym roku wreszcie chciałbym odważyć się wyznać miłość. Innych szczegółów brak. Może będzie dalszy ciąg tego listu. 70011 w nocnych spotkaniach list. No właśnie, myśmy przeczytali wcześniej i teraz jest dalszy ciąg tego listu. Witam ponownie, jestem młodym studentem. Chciałbym wreszcie wyznać uczucie koleżance z trzeciego roku, bo przecież miłość to najpiękniejszy nauk. I tutaj taki ten internetowy uśmiech. Nauk, co prawda, jeśli chodzi o miłość, to brzmi troszeczkę kontrowersyjnie, ale jeśli tak, to właśnie ten młody człowiek odbiera, że chce przeżywać to w sposób bardzo, bardzo intensywny, no to niech ta koleżanka przyjmie to wyznanie, prawda?
No tak, ale może uczepmy się tego, co zostało na samym początku powiedziane. Miłość to nauk. Miłość to bardziej narkotyk niż nauk.
Właśnie.
A paradoksalnie to nie tyle sama miłość jest nałogiem czy narkotykiem, ile ta druga osoba jest dla osób zakochanych narkotykiem. Jak się jest zakochanym, to właśnie kiedy się człowiek kontaktuje z tą drugą osobą, kiedy wysyła swoje sygnały, a one są na przykład pozytywnie odbijane, bo kiedy nie są pozytywnie odbijane, czy też brakuje sygnału zwrotnego, to jest ta niepewność, ta taka, co przypomina troszeczkę, mózg się wtedy zachowuje jak w chorobie afektywnej dwubiegunowej, czyli jest mania depresja.
Szaleństwo jakieś nas ogarnia wtedy też.
I przebadano mózg wtedy dokładnie wygląda jak chorego na chorobę afektywną dwubiegunową.
Nie chcemy pana straszyć, młody człowieku, ale
jak się wejdzie z kolei, jeżeli się okaże, że miłość jest odwzajemniana, to z kolei robi się narkotyk. Dlaczego? Narkotyk w takim sensie, że chce się cały czas być z tą drugą osobą i ta druga osoba jest blisko. I tutaj powiem coś, co jednak zakochany zazwyczaj rozczarowuje. Otóż jak każdy narkotyk, ukochana osoba wyzwala u nas po pewnym czasie tolerancję. To znaczy, że tak jak na samym początku, jak się uzależniamy od czegokolwiek, to najpierw jest mało, a potem chcemy więcej, więcej, więcej. Tak jest z ukochaną osobą, a po jakimś czasie już musimy mieć tyle, żeby ta sama ilość substancji nie wywołuje już tego efektu. A ponieważ nie możemy mieć więcej tej kochanej osoby, niż ją po prostu mamy, no to w tym momencie zaczyna się tolerancja wytwarzać i po 2 latach to już nie jest to w miłości. Stąd, a po 5 latach, a po 30 latach to czasami ludzie nie mogą na siebie patrzeć. Ale to jeszcze nie jest ten moment.
To jeszcze nie jest ten moment i niech to będzie ten pierwszy, najpiękniejszy, najważniejszy cały czas do studenta. Te nasze słowa są skierowane. I inna osoba napisała również, właśnie się wyświetlił ten SMS od pani Basi. Jestem emerytką, lubię Włochy, no i niestety muszę zakuwać język włoski. Poznanie atrakcyjnej Włoszki w moim przypadku nie działa. To a propos tego, co powiedział Tomasz Łysakowski wcześniej. No więc poznanie atrakcyjnej Włoszki w moim przypadku nie działa. Do tego włoskiego zabrałam się za stworzenie własnej strony internetowej. Jestem dumna ze swoich postanowień, biorąc pod uwagę mój wiek, Basia. No z tym wiekiem to wyczuwam tutaj coś w rodzaju kokieterii, pani Basiu, bo chyba nie jest istotne, w jakim wieku ważne, żeby zrealizować te swoje marzenia, prawda?
No, oczywiście. Możemy powiedzieć, że okres krytyczny do nauki języka to jest między
drugim... To mówi językoznawca, tak, między innymi.
Tak, to jest między drugim i powiedzmy 5. czy 6. rokiem życia, a później to już nie ma takiego wielkiego znaczenia, czy my się tego języka uczymy, jak mamy 20, 30, 40 czy 50 lat. Oczywiście jak jest umysł młodszy, to troszeczkę szybciej chłonie, ale jak się człowiek nie nauczy tego języka jako native speaker, jak mówią Amerykanie, jak ma 2 czy 4 latka, to już potem nie będzie tym native speakerem i już tych różnic takich dużych nie ma. Ale paradoksalnie dla Polaków nauka włoskiego to nie jest wcale taka trudna, dlatego że Włosi mają bardzo zbliżony do polskiego system foniczny. To znaczy mają mniej więcej tyle samo samogłosek, nawet mniej, i znacznie mniej spółgłosek. W drugą stronę to nie działa, bo jak Włoch się uczy polskiego, to się musi nauczyć tych wszystkich szcz i innych, których we włoskim może nie być. Natomiast Polak uczący się włoskiego ma znacznie łatwiej, bo to języki są, jeśli chodzi o dźwięki, podobne, no więc, a po drugie taki melodyjny język generalnie przyjemnie się uczy. No w każdym razie znacznie przyjemniej dla Polaka niż na przykład francuski czy angielski.
Więc bardzo dobrze, pani Basiu, pani wybrała i życzymy, żeby to się udało. No, bardzo dobrze się to zapowiada. Dzięki za ten SMS. 70011, telefonicznie 22 645 22 66 i mailowo nocnespotkania@polskieradio.pl. No i wygląda na to, że najwięcej o paleniu i o miłości. To by potwierdzały te dane statystyczne, które mamy, że tak, rzucanie palenia 26% i odchudzanie są najczęściej podejmowanymi przez Polaków zobowiązaniami noworocznymi. O tym już wspominaliśmy. A potem kolejne takie z popularnych zobowiązań. Otóż chcielibyśmy znaleźć więcej czasu dla bliskich. Natomiast jeśli chodzi o inne pozycje, to tak, oszczędzanie 9% wybiera, zmiana pracy na lepszą 8%, częstsze zajmowanie się domem 7%, rzadsze oglądanie telewizji 4% i zaprzestanie picia alkoholu 3%. Jeśli chodzi o palenie, wrócimy. Mnie zmobilizował do rzucenia 11-letni syn, który oglądając w telewizji reklamę na temat palenia powiedział: ja nie chcę, żeby mój tatuś palił i krótko żył. Nie palę już 13 lat. Syn i córka też nie palą. Bardzo, bardzo dobrze, że tak się stało. Gratulujemy. Kolejne to już dotyczące miłości. Witam, ja mam problem, podobają mi się dziewczyny, ale nie potrafię się zakochać, być z jedną osobą powyżej tygodnia. Odpowiada mi bycie singlem, czyli niezależnym. I tuż bezpośrednio do Tomasza Łysakowskiego. Ten pan wypowiadający się na temat miłości chyba nie doznał tego uczucia i po 12 latach kocham swojego, i tu jest troszeczkę nieczytelne, bardzo mocno i cały czas potrafimy się zaskoczyć. Miłej nocy, dobranoc. Ale no to wyjątki potwierdzają regułę, Tomasz Łysakowski.
Nie, tu się...
Czy niezrozumienie tu nastąpiło?
Myślę, że to pewnego rodzaju niezrozumienie. Ja nie mówiłem o w ogóle o miłości, tylko o tak zwanym czymś, co psychologowie nazywają
odurzeniem
romantycznym, czyli takim wybuchem namiętności, który jest w sytuacji, kiedy się zakochujemy, stan zakochania. Ale każdy, kto sam przeżył miłość, wie, że stan zakochania to nie jest miłość. To znaczy, że trzeba odróżnić. Miłość to jest na przykład w stosunku do dzieci również może być, a jednak nikt się nie zakochuje w swoim dziecku, a przynajmniej nie powinien. Natomiast miłość to jest uczucie znacznie głębsze, znacznie bardziej zbudowane na znacznie mocniejszych fundamentach. tak, niż stan zakochania. My stan zakochania możemy mieć nawet w stosunku do osoby, której teoretycznie możemy nie znosić. Nagle się w kimś zakochujemy, nie mamy nad tym kontroli. Miłość to już jest uczucie, które możemy w jakiś sposób wypracować w sobie. Więc miłość bardzo często właśnie niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z tymi wyładowaniami dopaminy. To już bardziej wazopresyna wchodzi, jeśli chodzi o, czy oksytocyna jest. To są takie hormony, które na przykład z bliskością ukochanej osoby nam się łączą i nawet jak jesteśmy z kimś w związku długotrwałym, intymnym, to kiedy przytulamy się do tej osoby, to nam się wydziela właśnie oksytocyna na przykład.
Czy, ale nie chwalmy się tym za bardzo, ale, tylko korzystajmy z chwili.
Ale jeżeli chodzi o to, co dzieje się z organizmem przez miesiąc czy przez kilka miesięcy po tym, jak się zakochamy, to nie ma nic wspólnego z tym, to ma niewiele wspólnego z tym stanem miłości długotrwałej, intymnej. To jest burza emocji w naszym mózgu, który jakby mózg utrzymywał przez kilka lat te burze, to właściwie moglibyśmy powiedzieć, żebyśmy się wykończyli, bo stan miłości, stan zakochania, to jest stan, który jest tak naprawdę dla organizmu bardzo męczący. Przecież jak my widzimy tę zakochaną osobę, to tak, serce nam bije, pocimy się, dostajemy gęsiej skórki, no szereg różnych rzeczy, podnosi nam się ciśnienie. No na dłuższą
zapominamy
metę...
Zapominamy języka.
Tak, zapominamy języka i tak dalej. Na dłuższą metę, gdybyśmy cały czas tak funkcjonowali, to nasze funkcjonowanie z tą osobą byłoby no nieznośne. Dlatego natura chyba zadbała o to, że ten nasz stan zakochania, ten stan narkotyczny, moglibyśmy powiedzieć, po jakimś czasie może się zmienić właśnie stan miłości. Ale na tym to już my musimy sobie popracować, bo jak nie popracujemy, to po prostu ta miłość wygaśnie. A jak popracujemy, to właśnie wtedy zmieni się w taką miłość długotrwałą, gdzie można właściwie 100 lat ze sobą przeżyć i cały czas się kochać.
I mieć o czym rozmawiać,
być z tą osobą blisko, co nie znaczy, że za każdym razem, kiedy te osoby widzimy, będzie nam biło serce i będziemy omdlewali, bo to jednak mimo wszystko, ja nie słyszałem nigdy o związku, w którym by te reakcje po 30 latach występowały. Może są. Ja nie słyszałem, natomiast to nie znaczy, że nie ma 30-letnich związków, w których ludzie bardzo się kochają, tylko że ta miłość ma inny wzór. To jest wtedy intymność, zaangażowanie, poczucie bliskości, poczucie kontaktu z drugą osobą.
Myślę, że teraz wyjaśniliśmy to i dziękujemy ogromnie za ten list od naszej słuchaczki. Kolejny tylko sygnalizuje, bo czas na słuchanie muzyki. Postanowienia noworoczne to być śmielsza i odważniejsza w stosunku do życzliwych osób. Postanowienie noworoczne kolejne to zerwać z nieśmiałością, być bardziej odważną. I pozdrowienia. Będziemy o tym mówili, bo to jest niezwykle trudne chyba, ale skoro się pojawiło, to warto o tym porozmawiać.
Jedynka. Polskie Radio.
Witamy panią Liliannę.
Witam bardzo serdecznie. Ja myślę, że jeżeli ma się jakieś noworoczne postanowienia, czasami może nawet życzenia, bo to często jedno z drugim się łączy, to wystarczy po prostu bardzo wierzyć w to, że one się spełnią i się na pewno spełniają.
To naprawdę wystarczy? Takie łatwe by było?
Myślę, że jeżeli dąży się do tego i rzeczywiście tak uparcie dąży się do celu, żeby spełnić swoje marzenia, to jest to na pewno możliwe z czasem. Może nie wszystkie, ale są takie, które z czasem się spełniają. I z uzależnieniami od tutaj spaleniem papierosów wiele rzeczy już było mówionych i wiele osób chciałoby zerwać właśnie z tym nałogiem. No, ja myślę, że to nie jest rzeczywiście takie proste, ponieważ moja koleżanka próbowała się odzwyczajać z e-papierosem od palenia i po 2 tygodniach zrozpaczona stwierdziła, że niestety to nic nie daje, a ponieważ obydwoje ze swoim narzeczonym palili właśnie elektroniczne papierosy, no to stwierdziła, że jej narzeczony, który miał silniejszą wolę, mimo wszystko nie wytrwał i to właśnie przez nią.
A czy pani się udało zrealizować takie postanowienie noworoczne, czy w ogóle postanowienie, bo przecież ta data nie do końca musi być najistotniejsza tutaj?
To znaczy myślę, że wiele jest takich postanowień, które udaje się realizować. Myślę, że tutaj jednym z takich, które udało mi się do tej pory zrealizować, to sztuka teatralna, która napisałam, dostała bardzo pozytywną recenzję i to było takie moje marzenie właśnie, żeby te recenzje były w miarę pozytywne i były bardzo pozytywne, także myślę, że czasami wystarczy w to wierzyć po prostu. I pisałam też piosenki o uzależnieniach, o uzależnieniu od internetu. Także tutaj rzeczywiście chyba to jest największym uzależnieniem w XXI wieku, to chyba internet i komputer. To są dwie rzeczy, które najbardziej uzależniają.
Statystycznie być może nie, ale rzeczywiście zwraca coraz większą uwagę to, co pani mówi. To uzależnienie czy jakieś takie przyzwyczajenie do internetu. Pani Liliano, życzymy, żeby te marzenia się spełniły.
Dziękuję bardzo. I udało mi się jeszcze jedno postanowienie takie wypełnić, może też właśnie nie noworoczne, ale postanowiłam sobie, że zacznę nadrabiać zaległości z historii, które miałam ze szkoły. No i na razie się szczęśliwie udaje, także może nie wszystkie okresy i wydarzenia historyczne są tak ciekawe, jakby się tego oczekiwało w opisach książkowych, ale jedna jest rzecz na pewno, znaczy właściwie dwie rzeczy, od których warto się uzależniać i można to robić bezkarnie. Myślę, że jedno jest radio, a dokładniej radiowa jedynka, a drugo jest literatura piękna i od tego na pewno się uzależniać można i nie grozi to żadnymi poważnymi konsekwencjami.
Tym bardziej, że można jednocześnie czytać i słuchać.
Tak.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękuję, również pozdrawiam.
Pozdrawiamy 70011 i 22 645 22 66, numer telefonu, jeszcze nocne spotkania, @polskieradio.pl, to adres mailowy. Wrócimy chyba do tych kwestii związanych z nieśmiałością, ale posłuchajmy jeszcze muzyki wcześniej. Witam, mam 19 lat i też mam problem z brakiem śmiałości. Pewna osoba powiedziała mi, że jestem zablokowany psychicznie. Chciałbym się wreszcie tego pozbyć. Czy może wiedzą państwo, jak to zrobić? Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Mówiliśmy o tym przypadku wcześniej, cytując listy od kogoś, kto chce być śmielszy i odważniejszy w stosunku do innych, szczególnie tych życzliwych osób, i że ktoś... Kolejny list był od kogoś, kto chce zerwać w ogóle z nieśmiałością. I teraz tak, to jest ważne postanowienie, czy łatwe do realizacji, czy w ogóle możliwe do zrealizowania? Chyba tak, no bo gdybyśmy powiedzieli, że niemożliwe, to...
Jest to możliwe do zrealizowania, ale najpierw trzeba zdiagnozować tę nieśmiałość, gdyż nieśmiałość nieśmiałości nierówna. I nieśmiałość może wynikać z szeregu różnych czynników. Może to być nieśmiałość dlatego, że mamy niską samoocenę, na przykład z powodu tego, że na początku byliśmy śmiali, ale po jakimś czasie na skutek odrzucenia albo na skutek krytyki innych wycofujemy się, albo też nigdy nie dostawaliśmy sygnałów wzmacniających, no i po jakimś czasie jakby tutaj zaczynamy się bać. Jest nieśmiałość typu trema, gdzie możemy być pewni siebie, ale generalnie na przykład w pewnych sytuacjach nie wiedzieć, co powiedzieć. Na przykład generalnie człowiek może być śmiały w stosunku do rodziny, śmiały w stosunku do znajomych, nawet śmiały w sytuacjach publicznych, albo nieśmiały w sytuacjach publicznych, albo śmiały w sytuacjach publicznych, a nagle ktoś stawia przed nim kamerę i w tym momencie się poci albo nie chce się oglądać potem, więc są różne rodzaje nieśmiałości, które się dzielą. I teraz najczęściej, jak mówimy o nieśmiałości, bo są jeszcze w dodatku ludzie, którzy są zawsze nieśmiali i są ludzie, którzy są zawsze śmiali. Ale większość jest po środku. Przy czym środek nie wygląda tak, że są trochę nieśmiali i trochę śmiali. Nie.
Zbyt
środek wygląda tak, że w niektórych sytuacjach są bardzo śmiali, tak jak ci, co są cały czas śmiali, a w niektórych właściwie albo zapominają języka w gębie, jak to się mówi, albo też boją się wykonać pierwszy krok, dlatego że boją się że zostaną skrytykowani. Czasami jest to nawet logiczne, bo może być tak, że koszt niepodejmowania żadnych działań jest mniejszy niż koszt na przykład, jaki można by ponieść, gdyby ktoś źle mnie ocenił. Ja sobie tak mogę kalkulować. Więc to wszystko jest bardzo skomplikowane. Dopiero jak się jakąś osobę zobaczy, to najpierw trzeba zdiagnozować, jaki jest jej rodzaj nieśmiałości. Czy on wynika na przykład z tego, że ta osoba jest zawsze nieśmiała? Czy dlatego, że ma niską samoocenę? Czy dlatego, że na przykład generalnie ma wysoką samoocenę, ale w danej sytuacji tylko wykazuje niską? Czy na przykład akurat, no zobaczmy, jest generalnie ktoś bardzo śmiały, ale się zakochuje, tak jak mówiliśmy o miłości wcześniej. Jak w stosunku do tej osoby, ta osoba, w stosunku do wszystkich innych do sytuacji publicznej śmiała, a jak się zbliża do tej osoby, to się poci, zapomina języka w gębie i zupełnie wszystko bierze w łeb.
Tylko więc, ten jeden tak, ktoś go onieśmiela.
Tak, tak. Więc tu wszystko bardzo, bardzo zależy i ciężko mówić tak po prostu, że ktoś jest zablokowany psychicznie, bo co to znaczy, że jest zablokowany psychicznie? Że jest nieśmiały. Więc tu trzeba zdiagnozować sytuację i jeżeli sytuacja jest taka, że na przykład najczęściej jest niska samoocena, czy też niska samoocena, bo boimy się krytyki, no to trzeba powiedzieć, że to można na tym zapanować. Że czasami warto sobie w jakiejś sytuacji powiedzieć po prostu, od tej sytuacji to wcale tak wiele nie zależy, jak ja bym sądził. Bo są sytuacje, od których rzeczywiście bardzo dużo zależy, nie wiem, na przykład jak
od
mamy...
tej sytuacji tak, tak bardzo tak. wiele nie zależy, jakbym sądził. Tak. To trzeba sobie zapisać, zanotować.
Trzeba sobie zapisać, nie do wszystkich sytuacji to można odnieść. Jak idę na rozmowę o pracę, o której wiem, że od niej
to
bardzo
nie
dużo
można
zależy, to rzeczywiście trudno to lekceważyć. Ale jeżeli ja mam sytuację, w której rzeczywiście mało zależy, nie wiem, na przykład mimo wszystko, jak na przykład skończy się szkołę podstawową, czy skończy się szkołę średnią, to już jak człowiek patrzy później wstecz, to okazuje się, że wcale od tych sytuacji, do których taką wagę wtedy przywiązywał, to wcale aż tak bardzo dużo nie zależało. I być może wtedy nie było sensu aż tak bardzo być nieśmiałym, bo mimo, że te osoby, na przykład nam wtedy bardzo zależało, co wtedy te osoby sądzą, to już może za 2 lata przez staniemy te osoby widzieć i naprawdę, a za następne 2 już będziemy mieli głęboko, jak to mówią, głęboko gdzieś, co one o nas sądzą. I w tym momencie trzeba, być może można sobie tak postawić sprawę, że nie wszystkie sytuacje to są sytuacje, które decydują o naszym być albo nie być. Oczywiście w sytuacji, w której my podchodzimy do osoby, której jesteśmy zakochani, to takie tłumaczenie nie zadziała, bo to w tym momencie jest nasze być albo nie być. Ale większość sytuacji, w których jesteśmy nieśmiali, to nie są te sytuacje. Więc możemy sobie spokojnie pozwolić nawet na popełnienie jakiegoś błędu, bo od tego nic nie zależy i świat się nie zawali, jak to się stanie. A paradoksalnie, ponieważ ja na przykład kiedyś byłem bardzo, przynajmniej bardziej nieśmiały niż teraz, na przykład odczuwałem tremę występów publicznych, takich jak na przykład występ w radiu. Ale co się dzieje? Bardzo często jak my zaczynamy już jakąś czynność wykonywać, typu na przykład jak ja zacząłem przychodzić do różnych rozgłośni i różne rzeczy mówić, to po jakimś czasie następuje ośmielenie, następuje zdobycie pewnego rodzaju na oswojenia z danym medium, czy oswojenia z daną sytuacją. I nie wszyscy ludzie, którzy są dobrymi mówcami, zawsze nimi byli. Nie wszyscy, którzy są śmiali w sytuacjach publicznych, zawsze byli śmiali. Po prostu zaczęli występować, zauważyli, że świat się nie wali, nawet jak się popełni jakiś błąd.
A czasem mówią nawet tak, do rzeczy.
Tak. I po jakimś czasie przestali się tym stresować. Dlatego można tak o tym pomyśleć.
To jest dobry sposób na to, żeby chociaż odrobinę tej nieśmiałości się pozbyć, albo w ten pozytywny sposób zwrócić.
Tak, ja mogę powiedzieć, że sam prowadzę takie treningi, bo mam akurat firmę treningową, więc mnóstwo ludzi jakby tutaj sam widzę. To jest tak, że na przykład panicznie większość z nas boi się swojego wizerunku, nagrania swojego głosu, i tego, jak się sfilmuje kogoś, jak ktoś patrzy na siebie sfilmowanego, to pierwszą reakcją jest taka wycofanie się. Ludzie nie chcą na siebie patrzeć, zakrywają oczy, płaczą, wołają, żeby to zgasić i tak dalej. I co się okazuje? Wytłumaczenie. Dlaczego my nie akceptujemy na przykład swojego wizerunku? Przecież to nie jest tak. Jak my patrzymy na siebie nagranego, to my widzimy, że tak, oko, które... Większość ma niesymetryczne twarze, chociaż troszeczkę. Więc oko, które my normalnie widzimy niżej, a drugie wyżej, tu jest odwrócone. Nam się wydaje, że przez to jesteśmy znacznie brzydsi. A ludzie są przyzwyczajeni do widzenia nas tak, jak my siebie widzimy w lustrze, tylko odwrotnie. I nas odrzuca to. Ale dla nich jest to norma. I teraz wszystko to, na przykład jak słyszymy swój głos nagrany, odrzuca nas to. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak ten głos usłyszymy wewnętrznie.
Tak, przez kości
środka.
Czaszki.
Tak, przez kości czaszki. Jak ludzie się dowiadują tego wszystkiego, to łatwiej im to wszystko znieść. I już nie oceniają siebie w występach publicznych, czy też w nagraniach tak bardzo negatywnie. Trzeba patrzeć na siebie, trzeba się oglądać i po jakimś czasie ta akceptacja wyrasta. To bardzo często podstawa to jest to, że my tutaj nie potrafimy tego przezwyciężyć, a nie na zasadzie wycofania, czy blokowania. Czasami na zasadzie nadmiernej blokady my jesteśmy zbyt krytyczni wobec siebie. Ludzie się tak bardzo nie przejmują nami, jak my się sobą przejmujemy.
Tacy
i powinniśmy naprawdę podejść do tego tak na luzie.
trochę w siebie trzeba pokochać, po prostu polubić, nie być takim krytycznym wobec siebie, to jest jeden z tych sposobów i niech się to wiąże z tymi naszymi postanowieniami. Tomasz Łysakowski odpowiadał na bardzo ważne pytania.
Dziękuję bardzo.
Ale przecież jeszcze przed nami trochę listów do zacytowania i trochę piosenek do wysłuchania.